Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 14 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś skupimy się na trwającym w Watykanie synodzie biskupów dla Bliskiego Wschodu. O jego znaczeniu Beata Zajączkowska będzie rozmawiać z księdzem Leszkiem Adamowiczem, kierownikiem Katedry Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wcześniej wiadomości watykańskie.
Obrady Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu kontynuowane są dzisiaj w obecności papieża na sesjach ogólnych. W programie dzisiejszej sesji popołudniowej, obok wypowiedzi ojców synodalnych, są też wystąpienia specjalnie zaproszonych przez Ojca Świętego przedstawicieli islamu, sunnity z Libanu i szyity z Iranu. Wczoraj uczestniczyli już oni w pracach tzw. circuli minores. Tych mniejszych grup jest na obecnym synodzie 10, w tym 6 języka francuskiego, 2 angielskiego i 2 arabskiego.
Natomiast wczoraj po południu w auli synodalnej wystąpił inny ze specjalnie zaproszonych przez papieża gości, rabin Dawid Rosen. Jest on doradcą głównego rabinatu Izraela i równocześnie dyrektorem Departamentu do Spraw Relacji Międzyreligijnych w Amerykańskim Komitecie Żydowskim. Benedykt XVI, który był obecny na wczorajszej sesji ogólnej, przyjął go też na audiencji prywatnej.
W wystąpieniu przed ojcami synodalnymi rabin Rosen podkreślił dokonane ostatnio postępy w dialogu i współpracy chrześcijan i Żydów. Odnotował wprawdzie nieznajomość u niektórych duchownych nie tylko współczesnego judaizmu, ale i aktualnego nauczania Kościoła na jego temat. Przyznał jednak, że w świecie żydowskim jest jeszcze bardzo rozpowszechniona nieznajomość chrześcijaństwa i przemian, jakie dokonały się w relacjach z katolikami. Życie każdej społeczności we własnym kręgu kulturowym, religijnym i językowym, znamienne dla Bliskiego Wschodu łącznie z Izraelem, nie sprzyja wzajemnemu poznaniu. Odnosząc się do stwierdzenia dokumentu roboczego na synod o izraelskiej okupacji terytoriów palestyńskich jako źródle konfliktu arabsko-żydowskiego, przedstawiciel judaizmu przypomniał, że konflikt ten pojawił się już dziesiątki lat wcześniej. Przyznał jednak, że chrześcijanie Palestyny mają prawo podzielać dążenia palestyńskiego społeczeństwa, a sytuacja kościołów jest tam obecnie trudna, zwłaszcza gdy przedziela je palestyńsko-izraelska granica.
Na konferencji prasowej po wczorajszej sesji synodu rabin Rosen mówił też o kontrowersyjnej decyzji izraelskiego rządu, by wszyscy jego nowi obywatele składali przysięgę na wierność Izraelowi jako państwu żydowskiemu. Wprawdzie wyraził osobiste ubolewanie z powodu takiej propozycji, ale wyjaśnił, że zachodzi różnica między żydowskością odnoszoną do grupy etnicznej i do społeczności religijnej. Jego zdaniem większość Izraelczyków, myśląc o państwie żydowskim, nie rozumie tego w sensie religijnym.
Również wczoraj grupę ojców synodalnych przyjął na Kwirynale prezydent Włoch Giorgio Napolitano. Do delegacji należało 6 patriarchów, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich i sekretarz generalny Synodu Biskupów. Szef włoskiego państwa podkreślił znaczenie odnowy chrześcijańskiej obecności na Bliskim Wschodzie i prowadzonego przez Kościół katolicki dialogu z religiami monoteistycznymi dla pojednania między cywilizacjami.
Od roku 2000 ogólnoświatowe wydatki na zbrojenia wzrosły o niemal 50%. Zdaniem Stolicy Apostolskiej świadczy to o złym funkcjonowaniu ONZ, bowiem celem tej organizacji miało być oparcie pokoju i bezpieczeństwa nie na równowadze strachu, lecz na pełnym poszanowaniu praw i wolności. Przypomniał o tym na forum Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Arcybiskup Francis Czulikat zabrał głos w czasie debaty na temat rozbrojenia.
Watykański dyplomata przyznał, że problem rozbrojenia wiąże się z brakiem skutecznych mechanizmów kontroli. Dotyczy to zwłaszcza broni biologicznej i chemicznej, których produkcję czy gromadzenie można ukrywać pod pretekstem wykorzystania ich do celów cywilnych. Arcybiskup Czulikat wspomniał też o pozytywnych zjawiskach. Jednym z nich jest powolny przełom, jaki dokonuje się w dziedzinie broni nuklearnej. Wiele krajów wyraża się już o niej inaczej, co może wskazywać, że istnieje wola definitywnego zamknięcia tego rozdziału, zaznaczył hinduski hierarcha. Zastrzegł on jednak, że realne zmiany w tej dziedzinie wydają się jeszcze trudne do osiągnięcia. Innym osiągnięciem procesu rozbrojeniowego jest wejście w życie konwencji o zakazie broni kasetowej. W przekonaniu watykańskiego dyplomaty za znaczący przełom należy uznać fakt, że w konwencji tej po raz pierwszy wspomina się o prawach ofiar.
Sprawowanie przedsoborowej liturgii może pomóc w urzeczywistnieniu prawdziwej reformy liturgicznej. Tę paradoksalną z pozoru tezę znajdujemy w liście kardynała Józefa Ratzingera do rzymskiego liturgisty księdza Matthiasa Auche. Ten ostatni opublikował go w tych dniach na swym blogu.
Korespondencja pochodzi sprzed 11 lat. Ksiądz Auche, wykładowca w Instytucie Liturgicznym Świętego Anselma w Rzymie, krytykuje ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary za jego pobłażliwość względem wiernych, którzy pragną uczestniczyć w przedsoborowej liturgii, czyli w tak zwanej mszy trydenckiej. W jego przekonaniu postawa taka zagraża jedności rytu rzymskiego. Odpowiadając na te zastrzeżenia, kardynał Ratzinger zauważa, że prawdziwym zagrożeniem dla jedności obrządku rzymskiego jest dzika kreatywność w liturgii, dość często popierana przez samych liturgistów. W jego przekonaniu różnice między dawną mszą a wiernie sprawowaną liturgią posoborową są o wiele mniejsze niż między kreatywnymi wersjami mszy posoborowej. Dlatego też korzystanie z dawnego mszału może powstrzymać zbyt częste wypaczenia liturgii i wesprzeć w ten sposób autentyczną reformę. Czytamy w opublikowanym ostatnio liście kardynała Ratzingera do rzymskiego liturgisty księdza profesora Matthiasa Auche.
Przy okazji Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu naszym gościem jest ksiądz Leszek Adamowicz, kierownik Katedry Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam księdza serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Proszę księdza, zacznijmy może od podstawowego pytania. Był synod dla Afryki, jest synod dla Bliskiego Wschodu, był też synod o Słowie Bożym. Czym te synody się różnią? Czy to jest wszystko to samo? Jedna rzecz.
Na przełomie lat 60. i 70. papież Paweł VI po dyskusji soborowej postanowił, aby w określonych odstępach czasu przedstawiciele Episkopatu Światowego spotykali się dla omówienia pewnych spraw i wspierania biskupa Rzymu w kolegialnym wykonywaniu posługi pasterskiej w odniesieniu do całego Kościoła. I w ten sposób na przełomie właśnie lat 60. i 70. narodziła się instytucja Synodu Biskupów. Synod Biskupów odbywa się co kilka lat, i w związku z tym Ojciec Święty oczekuje od przedstawicieli wszystkich konferencji biskupów na całym świecie odpowiedzi na pytanie, które jest tematem konkretnego synodu. Tak jak ostatni synod zwyczajny dotyczył Słowa Bożego, wcześniej był Eucharystii, o katechezie, o powołaniach i tak dalej. Ale oprócz tego zwykłego rytmu funkcjonowania synodu biskupów zdarzają się sytuacje nadzwyczajne. To znaczy też jest to synod dla całego Kościoła, czyli z udziałem reprezentantów całego Episkopatu Światowego na określony temat, ale jak gdyby poza tym kalendarzowym, zwyczajnym porządkiem, bo jest jakaś nadzwyczajna okoliczność, która wymaga konsultacji według decyzji Ojca Świętego z biskupami, którzy pełnią posługę na całym świecie. Bądź też są sesje synodu specjalne, które dotyczą pewnego regionu, a więc nie są tym synodem zainteresowani biskupi z całego świata, ale bądź z określonego kraju, bądź regionu. I tak mieliśmy w przeszłości synody kontynentalne dla Afryki, dwa dla Europy były, dla Oceanii, dla Ameryki, bądź też dla pojedynczych krajów. Był synod dla Holandii i był synod chociażby dla Libanu. Aktualnie odbywa się specjalna sesja synodu biskupów dla krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu, począwszy od Egiptu, od północnej Afryki, poprzez Bliski Wschód, aż po kraje Indii, gdzie chrześcijanie są obecni od niemal 2000 lat. I ta sesja zgromadzenia synodalnego, która rozpoczęła się w ostatnią niedzielę, dotyczy problemów całego Kościoła katolickiego, niezależnie od różnorodności tradycji i obrządków, który świadczy o chrześcijańskiej wierze właśnie na tym określonym geograficznie terenie.
Ale wykracza też poza ten teren z powodu emigracji chrześcijan, dotyka problemu diaspory, która jest wielka i nie tylko, no właśnie znajduje się w krajach Środkowego i Bliskiego Wschodu, prawda?
Tak, zdecydowanie. Jednym z podstawowych problemów chrześcijan, w tym także katolików, na Bliskim i Środkowym Wschodzie jest problem emigracji i niejednokrotnie nawet jest tak, że wspólnoty emigracyjne aktualnie są bardziej liczne, aniżeli te wspólnoty na terenach rdzennych, w których Kościół funkcjonuje w różnorodności obrządków od 2000 lat. Wiąże się to z różnymi zjawiskami natury ekonomicznej, społecznej, niestety także z konfliktami o charakterze zbrojnym i także konfliktami, które mają w jakiejś mierze przynajmniej podłoże religijne. Jesteśmy świadkami tego rodzaju zjawisk w odniesieniu do chociażby Iraku, gdzie w ostatnich 20 latach liczba katolików, zarówno łacińskich, jak i także katolików obrządku chaldejskiego, drastycznie zmalała. to zjawisko także dotyka Ziemi Świętej, gdzie konflikt izraelsko-palestyński przekłada się także na swobodę działania Kościoła katolickiego w społeczności palestyńskiej przede wszystkim i słyszymy od czasu do czasu dramatyczne apele o wsparcie dla tych katolików, którzy tam pozostali, którzy tam dają świadectwo, którzy strzegą miejsc świętych, a jednocześnie ze względu na konflikty zbrojne nie mogą uzyskać nawet podstawowego utrzymania ze względu na brak chociażby pielgrzymów, którzy lękają się konfliktu wojennego.
Uczestniczył ksiądz w otwarciu synodu, śledzi też na bieżąco jego przebieg, oczywiście na tyle, ile uda się przedostać do mediów. Część obrad odbywa się niestety za zamkniętymi drzwiami, trudno wiedzieć, o czym obradują ojcowie synodalni. Co dla księdza było takim odkryciem, zobaczeniem problemów tego regionu w jakimś nowym świetle? Co jest najważniejsze przez te pierwsze dni synodu?
Uczestniczyłem w niedzielę ostatnio we mszy świętej inaugurującej. Cieszyło mnie zainteresowanie uczestników ojcami synodalnymi, którzy szli w procesji do ołtarza. Myślę, że nie tylko ze względu na egzotykę czy odmienność strojów liturgicznych, ale także na zobaczenie, że jednak jesteśmy jednością w różnorodności. To sformułowanie, jedność w różnorodności, unitas in varietate, wypromowane można powiedzieć przez sługę Bożego Jana Pawła II w 2001 roku w Kijowie, kiedy spotkał się w kontekście ukraińskim z wieloobrządkowością. Myślę, że ono akurat jest tutaj bardzo na miejscu i dla pielgrzymów, którzy są w tych dniach w Wiecznym Mieście, kiedy zobaczyli biskupa, który jest inaczej ubrany niż znani na co dzień biskupi, zobaczyli, że są różne sposoby wyrazu katolickiej wiary i różne sposoby dawania świadectwa w kontekście nie tylko kultury zachodniej, nie tylko kultury europejskiej, ale także tej kultury, tych kultur, które były u początku w ogóle istnienia Kościoła, bo przecież wiara chrześcijańska przyszła ze wschodu do Europy i tradycje wschodnie były pierwotne w stosunku do tradycji łacińskiej.
O tym zapominamy.
Zdecydowanie zapominamy, bo my wychowani w tradycji łacińskiej kojarzymy Kościół katolicki z tradycją zachodnią. A tymczasem oprócz Kościoła łacińskiego mamy 5 tradycji wschodnich, które mają swoje korzenie. Większość papieży pierwszego tysiąclecia to byli hierarchowie, którzy mieli korzenie wschodnie. I ze wschodu przyszło światło, dlatego często mówimy ex oriente lux.
Czy jest to okazja dla nas, powiedzmy żyjących w Europie, też do odkrycia korzeni, spojrzenia skąd wyszliśmy?
Tak, oczywiście jest to szansa na spojrzenie w kierunku właśnie tych miejsc świętych, ale nie tylko przez pryzmat
konfliktów, problemów,
problemów, ale także przez pryzmat przede wszystkim wspólnego świadectwa, które wywodzi się właśnie ze wschodu. O tym świadectwie Ojciec Święty mówił w niedzielę i często powtarza. Także ten synod biskupów jest okazją do spotkania hierarchów różnych tradycji katolickich, podkreślam katolickich, bo czasami w naszym potocznym języku mówimy, czy przeciwstawiamy tradycję wschodnią i katolicką. Mhm. To jest niewłaściwe zestawienie, dlatego że tradycje wschodnie również są katolickie. I jest Kościół wschodni, konkretnie myślę o Kościele Maronickim, który szczyci się tym, że nigdy w przeciągu 2000 lat istnienia nie zerwał więzi ze Świętą Stolicą. To nie jest Kościół, który miał w swojej historii schizmy, a później Unię, tak jak wiele kościołów tradycji wschodnich, ale to jest Kościół, który szczyci się tą nieprzerwaną tradycją i w czasie niedzielnej liturgii właśnie po prawej ręce Ojca Świętego był maronicki patriarcha, kardynał Sfeir, który jest duchowym przywódcą Libanu, w którym ten tygiel obrządkowy katolicki jest największy.
Czy według księdza ten synod też może pomóc katolikom żyjącym tam na środkowym Bliskim Wschodzie w odkryciu swojej tożsamości, jak gdyby w jej umocnieniu? Papież też apelował o zacieśnienie wspólnoty tamtejszego kościoła i mocniejsze świadectwo, mimo że ta wspólnota jest coraz mniejsza, jest coraz bardziej słaba, coraz bardziej może nawet cierpiąca.
Tak, zdecydowanie coraz bardziej cierpiąca, natomiast Bliski Wschód i różne kraje Bliskiego i Środkowego Wschodu dają świadectwo także takiej więzi hierarchicznej, bo w krajach tego regionu funkcjonują zgromadzenia biskupów międzyobrządkowe, więc ci biskupi mają nawet odpowiednie struktury, w ramach których koordynują swoją działalność pastoralną, można powiedzieć głębiej, swoje świadectwo, które jest świadectwem jedności w tamtym kontekście, w konkretnych realiach kulturowych, geograficznych, społecznych. Więc zdecydowanie jest to moment taki, kiedy ci katolicy mogą sobie dodać wzajemnie otuchy, ale także mogą pokazać się światu ze swoimi potrzebami, ze swoimi pragnieniami związanymi z poczuciem jedności z tymi, którym się lepiej wiedzie w tej chwili, którzy może, jeśli chodzi o to dawanie świadectwa, nie doceniają możliwości tych społeczeństw, tych krajów, w których żyją w pokoju, gdzie mogą swobodnie wyznawać swoją wiarę, a czasami narzekają na różnego rodzaju trudności. Nawet możemy to odnieść do naszych europejskich realiów, do polskich realiów także, kiedy w pokoju można wyznawać wiarę, kiedy można dawać świadectwo. Nie dotykają nas te problemy, które dotykają prześladowanych katolików czy chrześcijan w Indiach, tych, którzy uciekają przed wojną z Iraku, czy też którzy tracą możliwość w ogóle funkcjonowania poprzez trudności związane z konfliktem w Ziemi Świętej. Nas to nie dotyczy, ale my musimy także odczuwać więź z tymi katolikami, z chrześcijanami, ale generalnie także z wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy są w tamtym regionie. Myślę, że także to otwarcie takie ekumeniczne i międzyreligijne tego synodu będzie bardzo ważne. I myślę, że tutaj też można spodziewać się jakiegoś przesłania synodu w tym zakresie. Nie tylko wewnątrz Kościoła katolickiego, także braterskiego przesłania do chrześcijan innych wyznań chrześcijańskich, czy także braterskiego pokojowego przesłania do wyznawców innych religii, a także ludzi, którzy poszukują Boga.
No właśnie, do tej pory synod w mediach, w prasie, w dziennikach był przedstawiany z tej perspektywy, no właśnie, troski o pokój na Bliskim Wschodzie, eksodusu chrześcijan, apelu o mocniejsze świadectwo. Ja bym chciała księdza spytać, no ksiądz jest prawnikiem, o takie właśnie prawnicze spojrzenie, taki prawniczy pryzmat tego synodu. Czy jest coś, co może być ważne, co jest ważne?
Prawo kanoniczne jest taką sferą życia Kościoła, która idzie zawsze pół kroku za świadectwem. To nie prawo reguluje sposoby dawania świadectwa, ale można powiedzieć, że prawo w Kościele jest po to, aby zapewnić to, co jest najważniejsze, a mianowicie realizację celu zbawczego Kościoła. Tylko wtedy prawo kanoniczne ma sens, jeżeli salus animarum pozostanie najwyższą normą. Dlatego i w kontekście Bliskiego Wschodu, owszem, pewnie jakieś aspekty natury prawnej będą. Od 20 lat funkcjonuje w Kościele kodeks kanonów kościołów wschodnich. Są pewne działy tego prawa, które zdecydowanie, czy aplikacja pewnych przepisów, one jak najbardziej są pożądane w tym kontekście wieloobrządkowości, wielokulturowości i także poszanowania dziedzictwa wzajemnego. Prawo ma stać na straży zachowania tej różnorodności, bo jedno z fundamentalnych praw człowieka w dziedzinie religijnej to jest prawo do własnej drogi duchowości, do wyznawania wiary, które odbywa się w określonym kontekście kulturowym, pewnego dziedzictwa, które nie jest tylko dziedzictwem o charakterze dyscyplinarnym, ale przede wszystkim jest to dziedzictwo duchowe, to jest dziedzictwo teologiczne. I tutaj ta różnorodność akcentów teologii katolickiej w różnych regionach świata jest bardzo ważna. Możemy się bardzo wiele my jako łacinnicy nauczyć tej różnorodności, jeśli chodzi o życie religijne, jeśli chodzi o pobożność nazywaną pobożnością ludową i tak dalej. Więc myślę, że pokazanie tej różnorodności, a jednocześnie zabezpieczenie prawne tej różnorodności, bo taka jest wola Kościoła. Sobór Watykański II bardzo wyraźnie nakazał wręcz, aby z tego skarbca Kościoła wydobyto tradycyjne wartości związane z różnorodnością obrządków. To znalazło swoją kontynuację także w dokumentach Jana Pawła II, chociażby w liście apostolskim Orientale Lumen, czy przy innych okazjach wizyt Jana Pawła II, czy Benedykta XVI, czy wcześniej jeszcze także Pawła VI w krajach, gdzie chrześcijanie wschodni stanowią znaczną grupę. Dla nas, Polaków, także jest to pewna okazja, żeby dostrzec tę jedność w różnorodności tradycji, które są związane z tradycjami Rzeczypospolitej w kontekście zarówno dzisiejszego państwa polskiego, jak chociażby dzisiejszego państwa ukraińskiego czy białoruskiego, które kiedyś stanowiły w jakiejś mierze oczywiście Rzeczpospolitą wielu narodów, ale myśmy się szczycili nie tylko tolerancją w stosunku do niekatolików, ale także tym, że w Rzeczypospolitej był kościół tradycji zachodniej, kościół wschodniej tradycji bizantyjskiej, dzisiaj nazywany kościołem grekokatolickim i kościół ormiański. Jeśli chodzi o nasze ziemie, jak i naszych sąsiadów, czy dzisiaj w kontekście właśnie synodu, jest to przypomnienie, że te nasze duchowe drogi, które mają zawsze zbiegać się w jednym celu, bo to jest zawsze droga do Chrystusa, to jest zawsze realizowanie celu zbawczego Kościoła, one mogą być realizowane w ramach wspólnoty Kościoła katolickiego i każdy może pójść jakąś swoją drogą, oczywiście zawsze moderowaną przez biskupa Rzymu, który jest tym zwornikiem dla wszystkich tradycji katolickich i który jest moderatorem także, synod biskupów temu także służy. Służy temu także prawo kanoniczne, więc tutaj jak gdyby wydobycie tego aspektu różnorodności w jedności, także przy zabezpieczeniu prawnym, może być bardzo wartościowe dla świadomości Kościoła.
Dziękuję bardzo księdzu za rozmowę, za spotkanie. Naszym słuchaczom przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Leszek Adamowicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Wywiad przeprowadziła Beata Zajączkowska. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.